Nikt, tylko ja. Taki dziwny temat chciałem dzisiaj omówić. To w kontekście tego, o czym mówiliśmy dotychczas. Mówiliśmy, kim jest Jezus i co za nas zrobił i co dla nas zrobił. A więc, że jest jedynym autorytetem, jedynym sensem życia, że On nam dał zdrowie i to całkowite, kompletne, całościowe ducha, duszy, ciała, że On zaspokaja nasze potrzeby, te znane i nieznane, materialne, duchowe, że On uczestniczy w naszym życiu i naszym człowieczeństwie, że On obdarza nas pełnią życia, zapewnia rozkwit naszych możliwości, wprowadza nas w wieczność jako synów i córki Boga Ojca. A więc nikt, tylko On. I tak na podstawie Ewangelii według Jana od rozdziału 3 aż do 9 mówiliśmy, że tylko Jezus, nikt inny, tylko On. A teraz na bazie rozdziału 10, a właściwie jednego wersetu, chcę powiedzieć, że nikt, nawet Jezus, nie jest w stanie za nas uczynić tego jednego, co tylko my możemy uczynić. Ewangelia według Jana, rozdział 10 i wiersz 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Wyraz kto? Jezus jest drzwiami. On daje możliwości. On zbawia. On obdarza pastwiskiem. On jest dobrym pasterzem. Jest trzoda. Jest grupa owiec. Są miliony dusz zbawionych, ludzi zbawionych. To wszystko On nam zagwarantował i nad wszystkim czuwa. Ale mówi kto? Jedna osoba, jedna owieczka, każdy z nas. I tak powiem wprost. Nikt, nawet Jezus, nie mógł się za nas narodzić na tym świecie. To jest banalna sprawa, ale no muszę powiedzieć takie rzeczy banalne. Nikt też za mnie nie umrze śmiercią naturalną. Nikt za mnie nie zje obiadu i za mnie nie będzie głodny. Nikt za mnie nie przejdzie przez te drzwi zbawienia i nikt za mnie nie zostanie zbawiony. Też i nikt za mnie nie uwierzy w Jezusa. Nikt za mnie nie pójdzie na wieczne zatracenie lub do nieba. A więc Jezus jest drzwiami i wszystkimi możliwościami, które są po tej drugiej stronie, gdy wejdziemy, wyjdziemy i pastwisko znajdziemy. On daje życie i to życie obfite. Ale dlatego kto? Każdego, kto przez Niego wejdzie i wyjdzie. Przejdzie przez te drzwi. Dlatego też chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, że w naszych rękach, w rękach moich, twoich, każdego z nas jest coś, czego nikt inny, nawet Jezus, nie mogą zrobić. Ewangelii według Łukasza, 18 rozdział, 8 wiersz, jest takie wtrącone zdanie. Ono jakby trochę nie korespondowało z tym, co jest wcześniej powiedziane. Ale to zdanie, tak wtrącone, ono jest takim pytaniem, retorycznym pytaniem. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Powtarzam. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A więc wszystko się to wydarzy, o czym mowa jest wcześniej w tym 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale Syn Człowieczy, który wszystko wykonał, wszystko jest w Nim, pełnia jest w Nim, właśnie ma taką niejako wątpliwość, czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie, wiarę na ziemi. No ale gdzie jej szukać tej wiary? Gdzie mieszka ta wiara? I oczywiście znów jest pytanie banalne. Dlatego, że nie ma wiary bez człowieka, który wierzy. Nie ma miłości bez tego, kto kocha. Czy Jezus znajdzie w takim razie ludzi wierzących na ziemi? Czy znajdzie człowieka wierzącego na ziemi? A jeśli tak, jeśli znajdzie, to jaki to będzie wierzący? Czy będzie miał wiarę martwą czy żywą, jak mówi nam list Jakuba? I stąd chciałbym porozmawiać z nami w kontekście współczesności, w jakiej żyjemy. Bo żyjemy już w drugiej dekadzie. Zaczęła się już przecież druga dekada i to już rok 2012, marzec mamy. wieku XXI. Następują poważne zmiany, rozmaite poważne zmiany, gdy ja się przyglądam różnym sprawom i gdy na ten temat czytam, rozmawiam z różnymi ludźmi, to właśnie w tych normalnych tekstach, rozmowach często widzę rzeczywistość opisywaną nam przez Pismo Święte, chociaż nie tymi słowami, jakie my znamy z Pisma Świętego. I pozwólcie, że coś nam wszystkim przybliżę. Ten obecny kryzys, jakim jesteśmy w tej chwili, jakim jest się świat zmaga, kryzys pod każdym względem, ten też najpoważniejszy, który rodzi i inne kryzysy, kryzys ideologii, kryzys ekonomiczny, moralności. I ten kryzys, jaki jest w tej chwili, stwierdzają znawcy, jest chyba po raz pierwszy kryzysem, który nie stworzy nowego rozwiązania. Chcę powtórzyć. Każdy kryzys zawsze wywołuje jakieś skutki pozytywne, że pojawiają się nowe rzeczy. Stary ład się niszczy, usuwa, odchodzi w przeszłość, rodzi się nowy ład. I kryzys oczywiście ma wiele ofiar, rozmaitych ofiar. Ale skutki jego, jak pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, rodziły jakiś nowy ład. Taki przykład. W roku 1917 w Rosji jasno określono cele polityczne. Wielka rewolucja październikowa i cała władza w ręce rad i w ręce jednej partii. Powszechna nacjonalizacja, sojusz robotniczo-chłopski, a więc nadzieja w komunizmie. Rok 1932, Stany Zjednoczone, tam z kolei cele gospodarcze nakreślono właśnie w tym roku, w tamtym okresie. Będzie nowy ład w państwie, ład polegający na tym, że będzie więcej państwa, więcej zamówień publicznych, aby ludziom się żyło lepiej. Rok później, 1933, Niemcy. Tam są znów inne cele, cele wojenne. Odebrać wrogom i rozdać swoim. Zbrojenia, które będziemy teraz rozwijać, one nakręcą gospodarkę, natomiast parcie na wschód i podboje zwrócą wszystkie koszty, pod warunkiem, że będzie jedna rzesza, jeden naród i jeden wódz. I wiemy, jak to zadziałało, i później za 6 lat wiemy, czym zaowocowało. I po wojnie, rok 1945. I mamy tak zwaną żelazną kurtynę. I na wschodzie jest znów ideologia, nowe otwarcie. A więc upaństwawiać wszystko, co było prywatne, teraz niech będzie znacjonalizowane. Będziemy budować przemysł ciężki. Będziemy centralnie sterować gospodarką, polityką, życiem narodu. Partia jest wszystkim, człowiek pojedynczy jest niczym. I tak przez lata tworzono tę nową rzeczywistość po tej wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Po drugiej stronie, na zachodzie, znów głoszono, że łączymy się we wspólnotę, a właściwie wspólnoty z dawnym wrogiem. No i wiemy, że nie było antagonizmów pomiędzy Niemcami, Francją, Stanami Zjednoczonymi, Anglią, ale robiono wspólnotę węgla i stali, a potem i wspólną Europę, NATO, a więc stworzono różne wspólnoty, by wprowadzać społeczną gospodarkę rynkową. Dbano o pluralizm, wolny rynek. Zachód kapitalistyczny stał się dla nas, mieszkańców krajów socjalistycznych, komunistycznych, wymarzonym rajem. Później, prawie lat temu 30, a więc połowa lat 70., 80., pani premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, bardzo promowała politykę gospodarczą opartą na zasadach liberalizmu gospodarczego. Była przekonana i ona, i prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, była przekonana, że wystarczy zaufać prawom rynkowym, a problemy społeczne same się rozwiążą. Uważała, że ekonomia jest nauką policzalną. Jest to czysta matematyka, wolna od polityki. A więc promowała prywatyzację, obniżanie podatków, świadczeń socjalnych i stwierdziła, że to obniżanie podatków i świadczeń socjalnych nakręci gospodarkę. Były strajki, pamiętam w tym czasie strajki górników, hutników, ale ona była żelazną damą i konsekwentnie realizowała zasadę, że jak najwięcej wolnej konkurencji, jak najmniej ingerencji państwa, prywatyzować. I co się dało, to prywatyzowano. A nawet mówiła wręcz demagogicznie. Nic takiego jak społeczeństwo nie istnieje. Są jedynie poszczególne osoby, które powinny wziąć los w swoje ręce. Pamiętamy, jak się też i u nas tymi hasłami posługiwano na początku przemian, pod koniec lat 80. Dzisiaj ta zacna pani premier, chora na Alzheimera, nawet nie ma świadomości, że forsowana przez nią i przez pana prezydenta Reagana neoliberalna deregulacja rynku otworzyła drzwi właśnie dzisiejszemu kryzysowi, który rozwiewa wiarę w to, że Zachód ma patent na skuteczną społecznie gospodarkę. Do takich refleksji się właśnie dochodzi teraz, w tych miesiącach, w czasie, w którym żyjemy, teraz właśnie. I pewien filozof i kulturoznawca teraz twierdzi, że ekonomia właściwie nie jest żadną nauką ścisłą, nauką policzalną, dlatego że jej źródła są w religii, a samo myślenie ekonomiczne jest dzieckiem teologii. Zwróćmy uwagę, kiedyś teologia była królową nauk na akademiach, powiedzmy w Krakowie, na uniwersytetach europejskich, to była królowa nauk teologia. Bo dla Greków wyraz oikonomia oznaczał nie tylko gospodarność, ale również i kierowanie przez bogów losami świata. A więc ekonomia to bogowie kierują losami świata. Tak ten wyraz by oznaczał w pierwotnym swoim określeniu. Na przykład jeszcze w XVIII wieku pan Adam Smith, szkocki myśliciel, filozof, podjął się usystematyzowania wiedzy na temat historii, rozwoju przemysłu i handlu w Europie. Jego prace są jednymi z najbardziej znanych i cenionych opracowań na temat gospodarki rynkowej, kapitalizmu, liberalizmu. To jest ten znany nam wszystkim twórca pojęcia niewidzialnej ręki rynku, niewidzialna ręka rynku. To właśnie on wprowadził to pojęcie. Wiemy, jak ono robiło furorę w swoim czasie i też jak Polsce pomogło w tych pierwszych latach 90. I on właśnie w XVIII wieku przenosił pojęcia teologiczne na gospodarkę. Tworząc te teorie, te wszystkie koncepcje, on przenosił pojęcia teologiczne na gospodarkę. I nie dziwmy się, że coś, co by się dzisiaj wydawało odległe od Biblii, od teologii, że ono miało kiedyś swoje źródło w niej. I on twierdził, że gospodarka się opiera na zaufaniu do jej reguł, że wartość jednego towaru da się poprzez pieniądz przełożyć na wartość drugiego towaru. A więc już nie handel zamienny, ale handel poprzez pośrednie wartości. Pieniądz jest ekwiwalentem towaru jednego i drugiego i pieniądz równoważy wartość tych towarów. I właśnie gdy doszło do ostatniego krachu, gdy zawiodła technologia, stwierdzono, że sprawcą jest chciwość. A chciwość, jak wiemy, to nie jest sprawa bankowości, polityki. Jest to jeden z tak zwanych grzechów głównych, a więc znów teologia. No i gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdy spoglądamy, to nagle stwierdzamy, że dzisiejszy kryzys nie przyniesie żadnej przełomowej jakiejś zmiany, nie ma żadnej koncepcji. Wszystko się już rozpierzchło. Nie ma powrotu do w przeszłości sprawdzonych modeli. Nie ma już prostych odpowiedzi, jak były dawniej. Władza w ręce rad czy w ręce ludu. Albo upaństwowić wszystko i będzie dobrze. To wszystko się już wytraciło, straciło siłę przekonywania, stało się klasyką. W dużej mierze się również rozwiało jakieś optymistyczne nastawienie, jakaś wiara w postęp, w przyszłość, że będzie ona lepsza niż teraźniejszość. Już to się wszystko zdewaluowało. Już nikt nie wierzy, że istnieje jeszcze jakaś ukryta wielka dźwignia, która pozwoliłaby podnieść z posad bryłę świata. Ja cały czas cytuję wypowiedzi różnych ludzi, które znalazłem tu i ówdzie. I na przykład w roku 1998, jakżeż niedawno, 14 lat temu, w Rosji prezydent Borys Jelcyn rozpisał konkurs, uwaga, konkurs na nową ideę rosyjską. Nie na jakąś piosenkę, lecz na nową ideę rosyjską. Co scaliłoby Rosję? Czy ta Wielka Ruś, gdy wiemy, że oni ją podzielili, właśnie jemu to zarzucają, że Gorbaczow, że on tę Wielką Ruś, że oni ją rozczłonkowali. I chodziłoby o jakąś inną ideę, już nie Wielka Ruś, a jakąś ideę rosyjską, która by naród scaliła. I jak wiemy do dzisiaj, co się dzieje po tych wyborach nowych prezydenta, że brak jest tej nowej idei rosyjskiej, która by ich scaliła. Natomiast na Zachodzie partie organizują kongresy. I o czym tam rozmawiają? Jakie są wartości zasadnicze, podstawowe, fundamentalne? I cały czas omawiają, bo nie wiedzą, jakie są te wartości. Jakie z nich, co przyjąć, jaką teorię, bo nie ma już po prostu żadnych możliwych teorii. Wszystkie zostały już wyczerpane, już się wyczerpały. No i też przyszłość stała się, jak ktoś powiedział, perfidna. Perfidna dlatego, że jest już nieprzewidywalna. I wszystko, co dzisiaj ma jakąś wartość, jutro może być bez znaczenia. I to widzimy bardzo szybko. W ciągu jednego roku coś dzisiaj twierdzimy, że jest słuszne, opieramy się na tym. Kiedyś mówiłem, że w piątek jeszcze rząd podjął jakieś decyzje i tak dalej, ale w poniedziałek już zmienia zdanie, bo nowe otwarcie giełd w Tokio czy na Wall Street i się okazuje, że już to, co było w piątek jeszcze trwałe, już jest dzisiaj, w poniedziałek, wtorek nietrwałe. Też idee tak szybko się dewaluują, w ciągu roku już jest inna koncepcja, ma inną wartość, a więc jutro staje się bez znaczenia. Jest nieprzewidywalne. Jest coraz trudniej budować obraz świata przyszłości. A więc dzisiaj takie rzeczy tradycyjne, jak partie i ideologie, jak na przykład chadecja, socjaldemokracja, liberałowie, konserwatyści, to wszystko traci oparcie, bo maleje akceptacja systemu partyjnego. Ludzie mówią, po co mi partia? Też i różnice się zacierają pomiędzy poszczególnymi partiami. Widzimy to również i w Polsce. Się najczęściej pojawia typ człowieka, właśnie w Słowacji wybrano znów, polityk populista, który nie ma żadnego projektu, żadnego programu, który by uwzględniał realię. A nawet ludzie, naród tego nie pragnie, bo wszyscy oczekują szybkiego rozładowania frustracji i napięcia. Pamiętamy czasy, gdy był premierem Tadeusz Mazowiecki, wicepremierem Leszek Balcerowicz. Program konkretny, realizowano konsekwentnie i do czegoś doszli. Dzisiaj by to już było, spójrzmy teraz na reformę emerytalną, jak trudne do realizacji. Tak szybko się zmieniło nastawienie ludzi, bo chcą tylko szybkiego rozładowania napięcia, frustracji, już nie patrzą na to, że trzeba dzisiaj fundamentalne jakieś poczynić starania, żeby przyszłość była przewidywalna. No i skutkiem tego są rozruchy, tłumy oburzonych. I z tych tłumów się już nie wyłoni jakiś znaczący przywódca. Spójrzmy, jakie skandale na takich bardzo sprawach prozaicznych, sprawy seksualne. I ten, który miał być prezydentem Francji, dzisiaj znów jest aresztowany i znów ma kłopoty, jak się zdewaluowało. Nie ma już mężów stanu. Dlatego, że nastąpił kryzys ideologii i kryzys zaufania. A też i stopniowo tracą znaczenie takie tradycyjne instytucje jak państwo, partia, kościół, rodzina. coś, gdzie było oparcie dla człowieka w państwie, dzisiaj sami widzimy, jakaś partia polityczna, dzisiaj widzimy. Kościół, jak się bardzo szybko i również w naszym kraju, to widać z roku na rok, pogłębia ten rozdziew pomiędzy zaufaniem do Kościoła a osobistym życiem człowieka. Też i rodzina, co się powoli z nią dzieje. I tak, kochani, każdy z nas, człowiek, pozostaje sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, zostaje postawiony samemu sobie. Tu właśnie jest to, o czym mówi nam apostoł Paweł, że czasy ostateczne będą trudne, bo ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, okrutni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni i tak dalej, i tak dalej. Jest powiedziane, że będą brnąć coraz dalej, że nawet ludzie pobożni będą mieli formę pobożności, pozór pobożności. Ale ty, właśnie Tymoteusza, 3 rozdział, 15 wiersz, ale ty, do człowieka jednego skierowane jest, ale ty, od dzieciństwa znasz Pismo Święte. Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu, ku ratunkowi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak się cieszę z tego, że właśnie ja od dzieciństwa znam Pisma Święte. Że ktoś zadbał o to, bym znał Pisma Święte. Jak to dobrze, że się w wieku lat 18 nawróciłem do Jezusa. W wieku lat 19 przyjąłem chrzest. W wieku lat 20 zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I w 2 miesiące później wygłosiłem swoje pierwsze kazanie. I tak głoszę już do dzisiaj 49 lat. I jak się, no nie mam słów, aby wyrazić wdzięczność Bogu, że to Pismo Święte, Słowo Boże, obdarzało mnie i obdarza mądrością ku zbawieniu. Tylko przez to, że ja, słabiutki człowiek, wierzę w Jezusa Chrystusa. I dalej jest powiedziane, że to Pismo nas może wychowywać, pomaga nam wykrywać błędy, poprawiać, by człowiek Boży, nie by ludzie Boży, zauważcie, nie całe stado, ale jedna owieczka, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc wracając już do naszego zagadnienia, nikt, tylko ja, nikt za mnie nie może wierzyć, nawrócić się, nikt, tylko ja. Dlatego też apostoł Paweł, zaczynając pisać list do Rzymian, 1 rozdział i 5 wiersz powiada, że otrzymali łaskę i apostolstwo, by dla imienia Jezusa przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. A więc wiara. Gdy Chrystus przyjdzie na ziemię, czy znajdzie na niej wiarę? Ale tę wiarę musi mieć człowiek. Czy znajdzie człowieka, ludzi pełnych wiary? Na przykład list Tytusa, 1 rozdział, 1 wiersze powiadają, że Paweł jest sługą Bożym, jest posłańcem Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. A więc on służył twojej i mojej wierze. Służył wybranym Bożym, by wierzyli. On służył, byśmy poznawali prawdę i to prawdę zgodnie z pobożnością, jak ta Samarytanka, o której mówiliśmy nieraz. Czy na tej górze, czy na tej górze? Nie. Ale w duchu i w prawdzie, a więc musi być według tych zasad, które nie jakiś Adam Smith, czy jakiś teolog, czy ktokolwiek ustalił, ale które Chrystus wprowadził, którymi On jest, zgodna z pobożnością, czyli zgodna z Jezusem Chrystusem dzisiaj. I Pan Jezus, gdy do uczniów mówił o różnych sprawach, między innymi powiada, że w czasach ostatecznych się grzech, bezprawie rozmnoży. I mamy dzisiaj nie tylko bezprawie i grzech, ale również i deregulację życia. Tak się wszystko rozpada, rozmywa, dezintegruje i w wyniku tego miłość wielu oziębnie. Także i wiara wielu ludzi stanie się słaba. I on mówi, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu będzie takich, którzy będą chcieli waszą wiarę rozmienić na drobne, Wy się pilnujcie, powstaną różni fałszywi mesjasze, prorocy i tak dalej, aby zwieść, jeśli można, i wybranych. I właśnie w służbie wiary tych wybranych apostoł Paweł wykonywał całą pracę, całą posługę, i oni, każdy z nas, ma się nie dać zwieść tym różnym rzeczom, by go ani wiara, ani miłość nie oziębła. I w liście do Hebrajczyków jest mowa, że przez ufność, przez wiarę w krew Jezusa mamy dostęp, mamy wstęp do świątyni. Drogą nową, żywą, którą Chrystus otworzył nam poprzez swoje ciało, tę zasłonę. I mamy tam wejść na tę drogę ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia. Mamy się trzymać niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. I to nie zbiorowo mamy czynić, to jest zachęta do nas wszystkich, ale każdy oddzielnie musi to czynić i stąd jest dalej powiedziane: baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych czynów. A więc jedni na drugich, bo każdy oddzielnie, każde ziarenko jest ważne, a nie cała góra piachu. Nie opuszczając wspólnych waszych zgromadzeń, nabożeństw, jak to u niektórych jest w zwyczaju. I znów jednostki są, które się mobilizują lub się nie mobilizują. A więc każdy z nas musi dbać o siebie samego, a też jedni o drugich, by pobudzać, by każdy samodzielnie wykonywał to, co do niego należy, by mógł czuwać i trwać w wierze. I w wielu miejscach czytamy, gdy apostoł Paweł zachęca, aby każdy z nas poddawał samego siebie próbie, czy trwa w wierze, by sam siebie doświadczał. Czy nie wiecie, że Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli? 2 Koryntian 13,5. Później też mówi, że On nas pojednał z sobą w ziemskim ciele przez śmierć, jeśli tylko wytrwacie w wierze. Kolosan 1 rozdział 21, 22, 23. A więc znów, jeśli ja wytrwam w wierze. Dalej mówi Kolosan 2,7, będąc wkorzenieni, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze. I znów każdy oddzielnie, nie grupowo, nie całe stado, każda owieczka oddzielnie. Kto przeze mnie wejdzie i wyjdzie? Kto? Pojedynczo, wąska brama, pojedynczo przechodzimy przez te drzwi, nie grupowo. Grupowo wejdziemy do nieba. Gdy Jezus przyjdzie, to nie będzie pojedynczo nas zabierał z tej ziemi, ale grupowo będzie porwanie Kościoła. Będzie otwarte nam szerokie wejście, mówi nam list Piotra, do Królestwa Jego niebiańskiego. Ale gdy chodzi o wejście do tego Królestwa tutaj na ziemi, ono jest w pojedynkę. Dlatego też, kochani, zachęcam nas na koniec tego cyklu, w tym 9 rozważaniu, jeśli nie Jezus, to kto? I On nam to wszystko dał i nikt, tylko Jezus nam to może dać. Ale wziąć może tylko jedna osoba dla siebie. Nie może wziąć ojciec dla syna, matka dla syna, czy odwrotnie. Mąż dla żony, nikt nie weźmie za ciebie. Jak się osobiście musieliśmy narodzić, osobiście umrzemy śmiercią naturalną lub będziemy wzięci przez Pana, gdy przyjdzie, tak też osobiście musimy się nawrócić, podjąć decyzję, osobiście zjeść ten chleb życia, osobiście przeżyć chrzest Duchem Świętym, osobiście czytać Pismo Święte i je rozumieć, osobiście zwalczać grzech i doznawać radości zbawienia. Wszystko to musi się dziać we mnie osobiście, bo każdy oddzielnie jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego też list Judy ma takie ciekawe w trzecim wierszu wezwanie, zachętę. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, zachęcić was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została świętym przekazana. A więc podejmijmy tę codzienną walkę o wiarę. Jeśli kto wejdzie przez te drzwi, będzie zbawiony. Wejdzie, wyjdzie, pastwisko znajdzie i na pastwisku zawsze będzie miał wszystko to, co nam ten dobry pasterz zagwarantował. Świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Znów jest to kto. Ten, kto pełni. Dwoje będzie na łożu, jedno będzie wzięte, drugie zostawione. Kto został wzięty? Ten, kto pełnił wolę Bożą. Kto został w pościeli, w łóżku? Ten, kto nie pełnił woli Bożej, a byli razem, jedno ciało. Bo na świecie wszystko, co się narodziło z Boga, świat zwycięży. Kto się z Boga narodził w pojedynkę, ten świat zwycięża. I to jest bardzo wyraźnie powiedziane i możemy się tego całkowicie trzymać. A co jest tym zwycięstwem, mówi nam list Jana, 5 rozdział. Nasza wiara, twoja i moja wiara, twoja i moja pewność tego, co mamy w Jezusie Chrystusie, rzeczywistość, jaką mamy w Jezusie Chrystusie, dzięki temu, żeśmy przez te drzwi przeszli, wyszli i żyjemy nowym życiem. I któż może świat zwyciężyć, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Tylko Jezus, tylko On, ale również i tylko ja, który wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, razem z Jezusem ten świat zwyciężamy. Niech Pan nas wszystkich prowadzi, błogosławi. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogliśmy rozważać też i to słowo. I Panie, dziękujemy Ci, że ten świat, w którym żyjemy, jest światem ciekawym, a że świat jest zagubiony, ale Panie, my nie jesteśmy zagubieni, bo znamy Ciebie, bo możemy też i trzymać się Twojego słowa. Mamy jasną pochodnię Twojego słowa, która nam w miejscu ciemnym świeci. I Panie, że możemy iść i zwyciężać. A też, Panie, spraw, aby ci, którzy nie znają Ciebie, albo ci, którzy też są letni, którzy na obie nogi tak jakoś stąpają i nie wiedzą, czy pójść w prawo, czy w lewo, Panie, spraw, aby się opowiedzieli jednoznacznie i weszli w te wąskie drzwi, przeszli przez Ciebie i znaleźli pastwisko pełne radości i zwycięstwa, abyśmy razem mogli wejść jako Twoja owczarnia do Twojego Królestwa, gdy przyjdziesz. Zdasz nam to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.